Nasza misja Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei postanowiła pomagać tym, którzy są najsłabsi. Kiedy rozglądaliśmy się, kto tej pomocy potrzebuje, zeszliśmy, można powiedzieć, na dno życia społecznego. Kogo to dotyczy? No właśnie takich ludzi, którzy już weszli w konflikt z prawem, którzy mają za sobą wyroki, wpadli w uzależnienia, przepili majątki, stracili rodziny, stracili kontakty z dziećmi. Zatem to było grono ludzi bezdomnych. Grono ludzi chorych też psychicznie, którzy nie byli w stanie się odnaleźć w rodzinach. Rodziny też nie były w stanie im pomóc, zatem oni uciekali nawet na ulicę. Nauczyli się żyć po prostu skromnie, w nędzy. Doszliśmy do takich ludzi.
Potrzebna była pomoc taka systemowa, taka, która, gdzie byśmy mogli pomagać, korzystając z innych funduszy. No i stąd pomysł na to, żeby to zrobić w formie stowarzyszenia, żeby pomagać innym i móc ubiegać się o dodatkowe środki z państwa, żeby ta pomoc była faktycznie fachowa, taka dobra, a nie tylko i wyłącznie z zrywu kościelnego na przykład.
Forma naszej pracy była taka i nadal jest, że po prostu stworzyliśmy takie placówki opiekuńcze dla tych osób, czyli ogrzewalnie, no później kolejny etap to było noclegownia, kolejny etap to schronisko z usługami opiekuńczymi. Łączymy taką miłość do bliźniego z głoszeniem Ewangelii, bo głosimy tu Ewangelię. Stowarzyszenie stało się taką wizytówką trochę Kościoła Baptystów, bo my się nie kryjemy z tym, że jesteśmy baptystami, tak? Gdzie jest tylko możliwość, okazja, to mówimy, kim jesteśmy i skąd się to stowarzyszenie wywodzi. To jest dobre dla, na pewno dla Kościoła, bo wtedy Kościół jest postrzegany nie jako jakaś tam instytucja, która gdzieś tam ma gdzieś spotkania swoje w jakimś tam miejscu i właściwie tyle. Tylko to jest jakaś grupa ludzi, która robi coś na rzecz społeczeństwa. Wiem, że robię to, co powinienem robić jako Boży sługa. I te dwie rzeczy, czyli bycie pastorem i bycie wiceprezesem stowarzyszenia, bardzo dobrze da się połączyć.
Zajmuję się całe życie osobami chorymi, teraz bezdomnymi. To jest moje pasja, hobby, moje zainteresowanie, cały mój świat.
Jestem pracownikiem socjalnym, tak? Praca, którą tutaj wykonuję, no nie jest tylko samą pracą socjalną, ale przede wszystkim też jest dla mnie jako osoby wierzącej, jest misją, więc te działania także jakby są ukierunkowane też na to, żeby pomóc człowiekowi, pomóc wyjść z bezdomności, ale też pomóc poznać, tak, osoby, która dla mnie jest też ważna, Jezusa Chrystusa.
No też bawię się w ogrodniczkę tutaj. Różne rzeczy tutaj robimy, tak? Nie jest tak, że jeżeli ktoś tam jest jednym jakiś, wykonuje jeden zawód, to już nie wykonuje no, czegoś innego, co jest potrzebne.
W ciągu 17 lat wyprowadziliśmy z bezdomności około 50 osób. W tym powstało gdzieś 8 do 10 małżeństw, którym się porodziły dzieci. Część z nich jest z nami, to znaczy są naszymi pracownikami.
Część kadry wywodzi się właśnie, tak jakby przeszła cały etap wychodzenia z bezdomności, więc to też inaczej, tak, potrafią spojrzeć na pewne rzeczy, na pewne problemy.
Miałem problem z alkoholem i z tym żyłem przez prawie 4 lata. Myślałem, że z tego wyjdę, ale sam nie potrafiłem po prostu, bo prosiłem o pomoc stowarzyszenie. Dlatego ta terapia długoterminowa była przez rok czasu. Poznałem wszystkie mechanizmy nałogów i chcę powiedzieć, że po skończeniu terapii jeszcze byliśmy na innym ośrodku. Miałem jeden tylko nawrót. Dostałem propozycję, żeby po prostu pracować jako opiekun.
Byłem osobą bardzo zagubioną, tak. Po prostu nie ufałem ludziom, tak, bo ludzie mnie bardzo kiedyś skrzywdzili. Zapragnęłem coś ze swoim życiem robić, tak. Poszłem na terapię, no i tu już jestem ponad 10 lat. Dużo mi stowarzyszenie też pomogło, tak. Po prostu, bo ja miałem różne takie po prostu zloty i upadki, tak, i uciekałem z ośrodka.
Najskuteczniejsza forma wsparcia to jest bycie z człowiekiem. Nie ma innej, jeden na jeden. Rozmowy, bycie, towarzyszenie, odbieranie telefonów o różnych porad dnia i nocy. Ci ludzie są samotni. Ja wiem, że my w pewien sposób uzależniamy od siebie w ten sposób. Ale jeżeli nie uzależnimy w jakiś sposób, jeżeli nie poczują w końcu, że mogą na kimś się oprzeć, oni nigdy na nikim się nie opierali, wszystko im ginęło. I mówienie oprzyj się na Bogu, to też nie działa, bo oni nie rozumieją tego, co to znaczy. Także być, po prostu być z tymi ludźmi.
Mamy obiekt, który jest obecnie wynajmowany przez miasto. To dawny hotel dla maszynistów, dla konduktorów. Tam osiedliśmy i tam mamy około 100 ludzi na obiekcie. Składa się z trzech grup, ta cała 100-osobowa grupa. Mianowicie pierwsza grupa to jest ogrzewalnia. Ludzie z miasta po prostu idą, są głodni.
To jest pierwszy kontakt.
Tak, pierwszy kontakt. Po prostu na poziomie, że tak powiem, ulicy wchodzą. Mogą otrzymać jedzenie, mogą się ogrzać, mogą się umyć, mogą zmienić ubranie. Ta pomoc doraźna, podstawowa jest dana, bez żadnych zobowiązań, ale wśród nich no patrzymy, wchodzimy w kontakt, w relacje, rozmawiamy. Ta część jest męska, tu głównie panowie są, aczkolwiek to w ciągu dnia to jest mieszalne, także nie ma takiego problemu, to na noc tylko się rozdzielają, że kobiety śpią w innej części, a mężczyźni tutaj. Natomiast tu jest ta ogrzewalnia, gdzie po prostu przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje, ktoś zziębnięty może się ogrzać, napić się herbatki, posiłek zjeść, no i może odpocząć, jak i też skorzystać z takich świetlicowych czynności, albo sobie coś poczyta, porysuje, poogląda telewizję, pogra, bo grają sobie w szachy, w karty, jak tam sobie chcą, to spędzają ten czas. Niektórzy, że tak powiem, beneficjenci korzystający z tego ośrodka nawet pracują zawodowo, że wychodzą rano do pracy, wracają, ale na tym poziomie się na razie zatrzymują, czyli mieszkają w ogrzewalni, chociaż mają zatrudnienie. Czynią to po to, żeby pieniążki zarobić na tyle, żeby móc się usamodzielnić i albo my im pomagamy, albo oni sami sobie później radzą. Także zwykle tutaj mamy według programu takiego i porozumienia miejskiego do 35 osób przyjmujemy tutaj, żeby to było też bezpieczne pod względem takim sanitarnym, jak i przeciwpożarowym w razie jakichś tych sytuacji, bo bywały lata, gdzie nie było takich obostrzeń, to i 60 osób, jak spali, to spali pokotem na korytarzu, na schodach. Natomiast dzisiaj jest więcej ośrodków w mieście, stąd też próbujemy utrzymać to na tych zasadach.
Od czasu do czasu robimy takie tak zwane spotkania coffee house, które polegają po prostu na tym, że któryś z nas, pastorów, najczęściej ja, idzie tam na dół, na ogrzewalnię do panów i kusimy Ewangelię, tak, rozmawiamy. To jest dla wielu pierwszy kontakt z taką prawdziwą, czystą Ewangelią.
Ja, będąc na ogrzewalni, właśnie sobie uświadomiłem, że pastor Marcin mówił na coffee house'ie i sobie uświadomiłem, że mam 42 lata, tak, jestem uzależniony i teraz Marcin powiedział, zaufaj Jezusowi, mówi, jak nikt ci nie może pomóc, ja znam kogoś, kto ci pomoże, tylko Jezus. No i miałem do wyboru, tak, musiałem sobie tutaj w głowie poukładać. Zobaczyłem, co się dzieje, że tak powiem, na ogrzewalni, czyli że ci ludzie tkwią w tym miejscu przez parę lat niektórzy i myślę, ludzie święci, no, albo do przodu, albo ja to zostanę na emerytury, że tak powiem. Kilka osób opowiadało świadectwo i mówiło, nie chcesz, to nie musisz, mówi, ale spróbować możesz. Tak, tego, jak ci się spodoba, to pójdziesz w stronę Boga, jeśli nie, to pójdzie swoją ścieżką, ale wiesz, jak to może się skończyć. I tak właśnie człowiek postawił na Pana Boga.
Tam mamy kuchnię. Miejsce, gdzie jest realizowany projekt i jest Centrum Integracji Społecznej, czyli to takie przyuczenie zawodowe. Czyli część osób jest po prostu uczniami jakby w tym. Oczywiście przychodzą to osoby, głównie to kobiety pracują, które już mają jakieś umiejętności swoje domowe, co wykonują, a przy okazji jednak uczą się nowych rzeczy, a też dzielą się swoimi umiejętnościami. A wszystko to się dzieje tak, że później no tutaj wszyscy korzystamy z tego, spożywając te posiłki. posiłki, także to nie jest jedzenie, tworzone jedzenie dla jakichś ogólnych potrzeb, tylko degustacyjnych, ale są to konkretne potrzeby karmienia, wyżywienia osób, które są tutaj jakby pod naszą opieką. To pomieszczenie spełnia wszystkie wymogi sanitarne, także ono jest dopuszczone do użytku. Tu pilnujemy właśnie tych zasad mycia tych urządzeń, zachowania czystości. Oczywiście no, pomieszczenie jest jakie jest, ono może ekskluzywnie nie wygląda, bo to jest stary budynek, który adaptujemy po prostu na te potrzeby, ale już słyszałem, że za ścianą niedługo będziemy mieli drugą część tego pomieszczenia, gdzie powiększymy tę kuchnię i warunki będą jeszcze lepsze i bezpieczniejsze. A tak to mamy nowoczesny sprzęt, także jak widzicie, jest to stal nierdzewna, która jest jedną z lepszych, powiedzmy, takich materiałów, z lepszych materiałów, które są używane powszechnie w różnych kuchniach zawodowych, bo łatwiej utrzymać czystość, nie? No i oczywiście sprzęt elektryczny, inny, gdzie się piecze, gotuje, także jesteśmy akurat już po wydaniu obiadu, to tutaj tego ruchu i tej pracy nie widać w tym momencie, no widać, powiedzmy, tylko skutki tej pracy w postaci jedzenia, które też już jest w większości zniszczone, że tak powiem, zostało skonsumowane. Tak, zwrotów raczej nie ma. Druga grupa to jest noclegownia i pokoje treningowe w obiekcie. I tu jest grupa już bardziej zmotywowana do kontaktu z nami, bo wchodzimy w takie indywidualne programy wychodzenia z bezdomności. Oni podpisują kontrakty z nami, mieszkają tam. Oczywiście jest regulamin, a regulamin, podstawowe rzeczy w regulaminie to są takie: trzeźwość i zachowanie odpowiednie społecznie, czyli powiedzmy bez agresji, bez szkodzenia komuś drugiemu, bez zakłócania porządku. Zatem uczą się takiego współzależności, takiej symbiozy społecznej będąc, bo to są pokoje, w których mieszkają czasami po 4-6 osób na łóżkach piętrowych, ale mają wtedy kuchnię do dyspozycji, łazienkę, pralnię, mogą korzystać z żywności, którą tworzymy tam w kuchni na poziomie ogrzewalni, ale nie muszą, mogą sobie kupować i gotować. I tak to robią niektórzy. I to jest drugi etap. Ale ci, którzy tam znajdują się, pochodzą z tej grupy, która była na poziomie tej ulicy, czyli ta ogrzewalnia. Gdzie oni mają też do dyspozycji psychologa, którym między innymi ja jestem, gdzie mamy rozmowy, konsultacje indywidualne. Pracownik socjalny jest też do dyspozycji, bo mają mnóstwo spraw zaniedbanych. Potrzeby są, żeby występować do urzędów po pewne środki. I stąd też to jest taka osłona socjalna, bardzo potrzebna im, bo to jest taka forma asystowania człowiekowi w powrocie do zrównoważonego życia, samodzielnego.
Część mojej pracy to jest pisanie różnego rodzaju pism, mniej lub bardziej. Nasi podopieczni traktują mnie jako taką wyrocznię, że jeżeli już pani Jola nie pomoże, to już chyba nikt nie znajdzie jakichś rozwiązań.
Trzeci etap, jeśli widzimy, że osoba rokuje na taką samodzielność, korzystamy z nowego programu, gdzie Urząd Miasta, tam mienie komunalne szczególnie, użycza nam mieszkania. Mieszkania w mieście, one są nieduże, 30-40-metrowe, gdzie osadzamy w tych mieszkaniach tych ludzi i już tam dozór jest umiarkowany. Już jest bardziej oparte na zaufaniu, ale oczywiście, które się buduje przez rok, dwa tu, na tym etapie.
Byliśmy osobami bezdomnymi, tak? Uzależnionymi. No i po rozmowie, będąc na ogrzewalni jako osoby bezdomne, stowarzyszenie pokazało nam drogę, jak można wyjść, spróbować wyjść z bezdomności, zacząć od nowa nowe życie, tak? Będąc osobą bezdomną, w kryzysie bezdomności, dokładnie to się nazywa, tak?
I uzależniono.
Człowiek jest przyzwyczajony do czego innego, tak? Bo stracił mieszkanie, stracił pracę, jest uzależniony i teraz musi na nowo to wszystko, tak? Iść do pracy, stanąć na nogi, tak? Utrzymać to mieszkanie. I to jest tak myślę, taki od nowa trenować, żeby zdobyć formę, nie? I właśnie tak mi się wydaje. Właśnie to jest to mieszkanie treningowe.
Czwarty etap jest taki, że w tym czasie, kiedy rozpoczynamy tutaj pracę nad człowiekiem, jeśli są takie możliwości prawne, to występujemy z wnioskiem o mieszkanie socjalne. I czasami oni już tu z nami współpracują, a tam już są napisani w zapisani w kolejce oczekujących na mieszkanie socjalne. I bywa, że po kilku latach, 4, 5, 10, otrzymują to mieszkanie, wychodzą z naszego mieszkania treningowego albo z ośrodka, zamieszkują u siebie. I to jest taki etap już takiej pełnej samodzielności, gdzie ich zatrudnienie w stowarzyszeniu już nie ma związku z tym, że są beneficjentami, ale raczej są pracownikami. I to tak się... Tak, tak. I tak się koło zamyka w niektórych przypadkach, że ta pomoc i kontakt od, że tak powiem, ulicy raptem kończy się na pełnej samodzielności.
Świeża sprawa to mamy pana, który oglądał mieszkanie i oczywiście ja się śmiałam do tego pana, że wszyscy to z zazdrości mówili, żeby on nie brał tego mieszkania, że to takie towarzystwo i w ogóle. No ale pan poszedł, obejrzał to mieszkanie, bardzo zadowolony i przyjął. No i teraz właśnie byliśmy przed ogrodniczką, tak? Pisaliśmy mu dokumenty, żeby tak jakby potwierdzające jego trudną sytuację, żeby móc otrzymać to mieszkanie, już klucze do mieszkania, tak? Bo już wie.
Idzie na swoje.
Idzie na swoje, tak?
Po 3,5 roku uzyskałem mieszkanie. No, jak to się mówi, zadowolony. Gdybym dalej tak pałętał się chodził, to bym na pewno tego nie uzyskał.
Jest taka grupa też około 20-30 osób, gdzie mamy specjalne pokoiki przygotowane i gdzie to jest oddział o charakterze takim usługowo-pielęgnacyjnym, gdzie grupa dyżurnych na 3 zmiany pracują, gdzie wozimy do lekarzy na różne badania, wozimy do urzędów załatwiać pewne kwestie, bo ten ośrodek, czyli ta część ośrodka jako schronisko, służy temu, że część tych ludzi mieszka tam i po dokonaniu tych wszystkich formalności urzędowych oczekują na przeniesienie do takiego już pełnego DPS-u, gdzie tam dożywają. Znajdujemy się na oddziale schroniska, do którego trafiają osoby, które mają problemy ze zdrowiem i właśnie wymagają takiej opieki i pomocy osób trzecich. Dlatego tutaj obsługiwane są w ten sposób, że również dowożona jest im żywność, jedzenie, podawane są posiłki. Jest tutaj praca 3-zmianowa. Opiekunowie dyżurni nie są tylko zwykłymi dyżurnymi, tak jak dzieje się to tam, ale również opiekunami zmieniają patrunki. Niektórzy są zawodowo do tego przygotowani. To jest miejsce, gdzie jest to jadalnia, a jednocześnie jest to pomieszczenie świetlicowe. Jak widzimy, różne książki tu stoją, oglądają telewizję. No i nawet trochę w atrakcji zielonej wprowadziliśmy, że mamy akwarium, które zawsze przełamuje tak, jakąś tam, powiedzmy, taką sztuczność, jakąś taką surowość pomieszczenia. Zatem no, robimy, co możemy, takie troszeczkę okno na przyrodę. Przygotowuje się ludzi do wyprowadzenia się głównie stąd, to do DPS-u, w gorszym przypadku do hospicjum, powiedzmy, ewentualnie bywa, że no, dożywają już tutaj, powiedzmy. Mamy pielęgniarkę, jak i drugą osobę, która jest po kursach uprawniających do ingerencji takiej paramedycznej, to znaczy zmiany opatrunków. Również tym się często zajmujemy, że już karetka nie musi przyjeżdżać, żeby zmieniać opatrunek, oczyścić ranę. Dokonujemy tego na podstawie, że tak powiem, umiejętności, kwalifikacji, uprawnień tych osób, które są. Aczkolwiek to nie wchodzi w ich jakby obowiązek. Oni jakby za to, z tego tytułu nie dostają pieniędzy, ale po prostu widzimy, jaka jest potrzeba i chcemy holistycznie, że tak powiem, podejść, nie obracać się, nie rozglądać się, który urząd, czy ktoś może pomóc. Po prostu jak jest potrzebna, doraźna pomoc, to czynimy. Ale oczywiście zgodnie z prawem, zgodnie z zaleceniami. Te pomieszczenia cały czas się remontują, co jakiś czas przemalowujemy ściany, w pokojach też zmieniamy. Z kilku powodów. Raz, żeby odświeżyć, a dwa, że zmiany są potrzebne, że po prostu ten sam pokój, ale jednak jak się zmieni firanki czy kolor, to również po prostu jest wrażenie jakiejś nowości. No czasami przenosimy ich z pokoju do pokoju. Tak się też robi w szpitalach, jak pracuje, to jak długo pacjenci leżą, to też się przenosi ich z sal, żeby to nie było monotonii, że ten sam obraz z tego samego okna, że jak ktoś leży tam 2-3 miesiące, to potrzebne.
potrzebne jest, żeby po prostu również ten wizerunek, to co widzi, było zmienialne i tutaj również w związku z tym to robimy.
Bez modlitwy i bez Pana Boga by, myślę, że to by się nie udało, dlatego że tu jest tyle ludzi, każdy ma swój temperament, każdy ma swoje przeżycia, ci bezdomni to naprawdę mają, że tak powiem, taki ogonek za sobą, no nie? I więc jak posłuchasz tutaj i każdy z nas jest inny i każdy ma jakieś tam swoje problemy, więc bez Pana Boga by to się nie dało, nie udałoby się. Także dzięki Panu Bogu, to wszystko jest.
Niektórzy umierają u nas, ale też umierają w warunkach godnych, humanitarnych, także i w asyście, czy w towarzystwie osób, z którymi ostatnie lata związali. I to są takie historie, gdzie ludzie przychodzą z diagnozą raka i widzimy, że ten rak postępuje, tracą siłę, przestają pracować jako wolontariusze u nas i po prostu zaczynamy się nimi opiekować już wtedy i tworzymy nawet takie hospicjum w takich pokoikach, gdzie wiemy, że ten człowiek wolałby być z nami. Oczywiście wówczas uruchamiamy tą służbę, szczególnie duszpasterską, cały czas to robimy, ale w takich momentach, kiedy już jest zetknięcie się ze śmiercią, to wtedy reagujemy w bardziej zdecydowany sposób, że modlimy się z tymi ludźmi, opowiadamy o tym, w co my wierzymy, starając się jakby zasiać to ziarno wiary, nadziei.
Zdarzała nam się też taka osoba, która nigdzie nie chciała iść, chciała jakby tutaj umrzeć. Dla niej my byliśmy jakby tą najbliższą rodziną, z którą chciała tutaj być. Więc no też świadczymy też taką pomoc, żeby osoby mogły się pożegnać z tym światem, ale też, żeby mogły się przywitać na tamtym świecie, tak? Więc też rozmowy, też no, pastorzy też takie prowadzą rozmowy, ale też my jako pracownicy też mówimy o Bogu, świadczymy o Jezusie dla naszych tutaj podopiecznych. To tak jakby no, też ten wymiar inny tej pracy socjalnej, tak? Może już nie pracy socjalnej, no ale pracy jako mojej, jako pracownika socjalnego.
Bywa, że ci ludzie się godzą przed śmiercią, że oni chcą, oni modlą się. Nie wiemy, jak będzie dalej, jeden Bóg wie, jak jest. Natomiast czynimy tę jakby taką ostatnią posługę pojednania człowieka z Bogiem przed śmiercią, bo to jest nasz taki główny cel duchowy, żeby każdemu z tych ludzi poprzez niesioną pomoc formalną, materialną, jednak zbliżyć ich do Boga. No oczywiście to nie jest indoktrynacja, nikogo do tego nie zmuszamy, ale jakby efekty, na które patrzymy, że mamy taką grupę ludzi, której pomogliśmy wyjść, to widzimy, że to jest wszystko osadzone, w większości z nich, na duchowość. I to nie ma związku z tym, że oni muszą się stawać członkami naszego Kościoła, bo wielu nie jest członkami Kościoła, ale jest wiara w ich sercach. Niektórzy z własnej woli przystępują do Kościoła, ale wcześniej rodzi się ta wiara, czyli tam nie ma czegoś takiego, że no, my ci pomożemy, jak staniesz się członkiem Kościoła. Nie, nie, nie. Wręcz mówimy, to nie jest klub tenisowy, do którego masz się zapisać. Po prostu Kościół jest twoją osobistą decyzją. Nie musisz tego robić. Możesz uczestniczyć w Kościele nawet bez wpisywania się na listę, bo to ma być twoja osobista decyzja oparta na twoim przekonaniu, a my nie zabiegamy o to, żebyś musiał się stawać. Także dajemy wolność, opieramy na wolności, bo widzimy, że to jest najskuteczniejsze. Oni mają równe szanse. Ta praca, chociaż może do końca nie przynosić efektów w postaci takie, że ktoś się nawraca, nie jest stracona, bo wierzymy, że dobro jest wartością uniwersalną i nieskończoną. Dobro zawsze jest dobrem. Nawet jeśli ono zostało uczynione komuś, kto to potem sprzeniewierzył, to nie znaczy, że to dobro sprzeniewierzone przez człowieka, który źle postąpił, nie było dobrem. Było zawsze dobrem. Zawsze ma sens czynienie dobra.
Skąd Pani czerpie taką radość, no i w ogóle motywację, żeby codziennie z uśmiechem pomagać? Bo tak jak Pani...
Na pewno nie z sytuacji rodzinnej, nie z sytuacji zdrowotnej, tylko od Boga.
Doświadczyłam wiele cudów w swoim życiu i jestem w stanie też pokazywać, tak, dla innych, że pewne rzeczy, że z pewnych rzeczy można wyjść, że wskazywać na Boga, że On jest właśnie tą naszą pomocą i siłą, a nie coś własnymi siłami nie jesteśmy w stanie zrobić.
Nie ma czegoś takiego, że nie można. Można. Trzeba zaufać Bogu. Mój mąż mówił, nie dam rady, a w tej chwili wszystko da radę. Mówił, nie dam rady zdać prawo jazdy. Dał radę. już chciał rezygnować, nie pozwoliłam, wyszedł.
A jakie są te najtrudniejsze momenty dla Pani?
Na pewno walka z nałogiem tych osób. Tu uważam, że cały czas odnosimy porażkę. Nałóg jest silniejszy, nałóg wygrywa i to jest chyba taka faktycznie najcięższa rzecz.
A co najbardziej daje Pani satysfakcję? Są to takie chwile, momenty, że Pani rzeczywiście czuje, że warto w ogóle to robić?
Rodziny. Jak rodzą się dzieci, jak są już na swoim, jak widzi się, oczywiście widzi się te kłopoty ich i radości, ale to jest chyba najbardziej satysfakcjonujące, bo to już jest coś. Pokładajmy nadzieję, właśnie tą dobrą nadzieję w Bogu. No i to chcemy pokazać.